Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, bo ja czuję się bardzo dobrze, bo mam dzisiaj bardzo fajnego gościa i bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i pogadać, bo my już chwilę gadamy, bo odcinek z moim gościem, którym jest Kinga Mszanik, do której Was serdecznie zapraszam, został już jeden nagrany. Gadałyśmy sobie o tym, co w ogóle Was ostatnio bardzo interesuje, czyli o bieganiu, więc do niej Was zapraszam. Podlinkuję to pewnie jeszcze wszędzie, jeżeli już jest ten odcinek, albo jeżeli będzie w najbliższym czasie, no to śledźcie, bo ja na pewno będę pokazywać. Śledźcie też Kingę, której daję teraz miejsce na przedstawienie się w końcu, zanim ja się rozgadam.
Dzień dobry. Mam nadzieję, że słychać w moim głosie te szczęście i tą ekscytację, bo bardzo się cieszę, że występuję tutaj w Twoim odcinku, Wiktoria. Już mówiłam w moim odcinku o tym, że jest to dla mnie duży zaszczyt, bo podcast Wiktorii znam bardzo dobrze. Już spokojnie od 2 lat ją słucham, także bardzo się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy też o ważnym dla nas temacie, właśnie jakim jest minimalizm.
No tak, jeżeli wy nie znacie jakimś cudem Kingi, to bardzo polecam, bo ja, Kinga jest ostatnio moim odkryciem ogromnym i bardzo dużą inspiracją taką, wiecie, social mediową, bo jeszcze tak blisko się nie znamy, ale naprawdę z wieloma tematami bardzo mocno się zgadzamy i jej podejście do życia jest niesamowicie inspirujące, dlatego ja odsyłam, zdecydowanie odsyłam. Jeżeli dbacie o siebie, jeżeli samorozwój Was kręci, to zdecydowanie jest miejsce dla Was. I dodatkowo, jeżeli interesuje Was pielęgnacja szeroko pojęta, to też Was zapraszam, bo ja ogólnie uważam, że Kinga to jest taki po prostu safe place, w każdej postaci. Ale już tak bez schudzenia sobie nawzajem.
Ale przesłodzony wstęp. Ale...
Nie, no musi być coś miłego. Ja zawsze mówię, że bardzo mało ludzi teraz jest dla siebie miłych, tak wiecie, bez powodu. Za każdym razem, jak ktoś jest miły, to jesteśmy podejrzliwi, dlaczego tak jest i czego od nas chce. A ważne być po prostu dla siebie miłym i doceniać, że się lubi kogoś. Na przykład jak lubicie kogoś w internecie, polecam wejść w DM-y i napisać: jesteś spoko, może się okazać, że ten ktoś już słucha waszego podcastu na przykład. I u nas tak właśnie było, że jak gdzieś tam Kingę zobaczyłam, opowiadałam to już o Kingi, ale jeszcze wspomnę. Zobaczyłam, zaczęłam ją śledzić, bardzo się zainteresowałam, w ogóle super rzeczy. I zobaczyłam, że Kinga już mnie słucha i to jest właśnie niesamowite w ogóle uczucie, że świat jest taki mały i że nawet internet jest taki mały. To jest ekstra.
No, ja tak. W ogóle taka podjarana byłam, jak to mnie napisałaś. Wtedy sobie myślę, ale fajnie się złożyło. Więc bardzo mi miło, bardzo się cieszę i myślę, że nie ma co już przedłużać tego bardzo słodkiego wstępu, że możemy już przejść do głównego tematu.
Tak, nawet jeszcze nie powiedziałam, jaki jest główny temat, a główny temat to minimalizm, czyli moja ostatnio zajawka, jeżeli mogę tak powiedzieć. Coś, co w moje życie wprowadza ostatnio dużo światła i dużo szczęścia i dużo zmian. I właśnie minimalistką jest też Kinga. I to jest idealny pomysł, żeby w ogóle pogadać o tym w dwie osoby, bo minimalizm jest dla każdego czymś zupełnie innym, moim zdaniem. I fajnie będzie skonfrontować to, jakie każda z nas ma podejście do tego tematu i w którą stronę bardziej idziemy, a w którą może trochę mniej i może kogoś właśnie zainspirujemy. I ja zacznę w ogóle od pytania do Kingi, dlaczego minimalizm i jaka była geneza, jaki był początek, od czego się tak naprawdę zaczęło, kiedy, jak, po co, dlaczego?
Myślę, że zacznę od tego, jak to się u mnie zaczęło, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. Był to bardzo przede wszystkim stopniowy i długi proces. Wydaje mi się, że zaczęło się od tego, że ja generalnie pochodzę z rodziny, w której my bardzo mieliśmy bardzo dużo rzeczy zawsze. Zawsze było dużo wszystkiego, dużo pamiątek, dużo ciuchów. Po prostu wszędzie te rzeczy się walały. Moi rodzice z reguły tego nie wyrzucali. Gdzieś tam zawsze się to odkładało, bo zawsze miało się taką myśl, że kiedyś się to przyda. Strych był często takim miejscem, gdzie było mnóstwo pełnych gratów, które tak naprawdę no już w ogóle nie były potrzebne, więc stąd to się zaczęło, że gdzieś tam miałam kiedyś takie podejście, że muszę mieć jak najwięcej, bo wtedy będę się czuła ze sobą super. I jakoś tak w pewnym momencie, nawet nie pamiętam dokładnie kiedy to było, bo było to bardzo dawno, ja po prostu czułam się tym wszystkim przytłoczona. Szczególnie wydaje mi się, że na początku zaczęło się to od szafy, od ubrań, bo dostałam właśnie w pewnym momencie taką rozkminę, że co jest? Mam bardzo dużo rzeczy, a ciągle mam takie poczucie, że nie mam się w co ubrać i przez to ciągle jakieś nowe rzeczy kupowałam. O co chodzi? I zaczęłam się nad tym właśnie tak głębiej zastanawiać i no zaczęło się to od redukcji szafy, bardziej właśnie od tego uświadomienia sobie, dlaczego właśnie w taki sposób się zachowuję. I wydaje mi się, że wzięło się to stąd, że po pierwsze sam proces zakupowy sprawił mi ogromną przyjemność i to było coś, co wtedy bardzo potrzebowałam, bo był to okres, gdzie nie czułam się ze sobą jak najlepiej i to kupowanie rzeczy było u mnie właśnie, dawało mi taką chwilową radość, wiecie, to ten sam proces kupowania rzeczy jest bardzo taki, był bardzo dla mnie taki ekscytujący, szukanie ubrań, zastanawianie się, czy chcę wziąć tą rzecz albo tamtą, dodawanie do koszyka, kupowanie, czekanie na produkt tam kilka dni, pójście do paczkomatu i odebranie tego produktu, no i tak naprawdę ta radość się kończyła w momencie, gdy no już tam założyłam to ubranie, pochodziłam kilka razy i znowu było to samo. I to było tak naprawdę u mnie takie błędne koło. Ja tak naprawdę przez kupowanie ubrań, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, czułam się ze sobą lepiej, bardziej szczęśliwa. Też nie były to zakupy, które były u mnie przemyślane. Zawsze pamiętam, kupowałam takie rzeczy, które no niekoniecznie mi się podobały, ale miałam jakąś tam sobie chwilową chęć, że chcę to kupić. I potem finalnie szafa moja wyglądała tak, że po prostu każde ubranie było z innej parafii. Ciężko było to dopasować. W mojej szafie panowało kilka różnych stylów, które tak naprawdę mi na dłuższą metę się nie podobały, więc siedziało to w szafie, finalnie tego nie używałam. Te rzeczy się gromadziły i cały czas właśnie było to takie poczucie, że nie mam się w co ubrać, a tak naprawdę po prostu nieumiejętnie do tego podchodziłam, co w pewnym momencie właśnie zaczęło mnie to przytłaczać, zaczęła mnie przytłaczać ilość tych rzeczy, więc ogólnie było to bardzo stopniowe, tak jak wcześniej powiedziałam, i też się wiązało z innymi aspektami. Tak naprawdę ten minimalizm wiązał się też u mnie z tym, że po pierwsze no, zaczęłam szukać swojego stylu, po drugie zaczęłam redukować tę szafę, zaczęłam też pracować nad sobą, nad swoją tam pewnością siebie, swoim podejściem, żeby nie mieć takich myśli, że muszę coś kupić, żeby poczuć się lepiej, więc no to było, to jest po prostu tak szeroki temat, że no ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że na pewno genezę przedstawiłam i tak. I ja jestem ciekawa, Wiktoria, jak to u Ciebie sobie zaczęło, chociaż wydaje mi się, że mogę trochę kojarzyć, bo jakiś czas temu słuchałam Twojego odcinka podcastu o tym, o zmianach, jakie chcesz wprowadzić i mocno mówiłaś tam o minimalizmie. Wydaje mi się, że miałaś dość taki podobny problem. Chyba dalej masz, ale nad tym mocno pracujesz. Oczywiście zaraz możesz mnie poprawić, ale tak, możesz powiedzieć w sumie, jak to u Ciebie się zaczęło.
Tak, u mnie w ogóle geneza bardzo podobna. Rodzina zbieraczy, mam w ogóle sporo rodzeństwa i gdzieś tam zawsze od jednej siostry, od drugiej siostry się coś dostało, to się trzymało w domu. Moja mama jest człowiekiem chomikiem i pewnie wszystko się przyda jeszcze w naszym życiu. Gdzieś tam ściany zawsze pełne obrazów i wydawało mi się to po prostu właściwą drogą. Moja mama na przykład też bardzo mnie nauczyła tego, że zakupy to jest forma przyjemna spędzenia czasu. Oczywiście ją bardzo kocham i nie jestem zła za to. Ona dalej tak robi, ale nauczyła mnie tego, że wiesz, idziesz na spacer i ten spacer często zwieńczeniem tego spaceru jest sklep, popatrzenie na pierdółki. Wiadomo, to się nigdy nie kończyło na patrzeniu. Sklepy niesamowicie dobrze mi znane, typu jakieś Pepco, Action, czyli te sklepy z największymi pierdołami często. Na zakupy nigdy się nie szło z myślą, co trzeba kupić, tylko co będzie na promocji, co będzie w fajnej cenie, co będzie pasowało, co będzie się dało wepchać do tego pokoju jeszcze. I ta praca nadal trwa. Ja ogólnie, tak samo jak z bieganiem, o którym gadałyśmy wcześniej, miałam kilka prób, kilka podejść i dopiero teraz podchodzę do tego bardzo na poważnie, podchodzę do tego z takim no dużą, dużą determinacją i dużą chęcią zmiany przez właśnie to przytłoczenie w głowie, które się u mnie bardzo mocno pojawiło i dużo przemyśleń a propos tego, w jakim świecie żyjemy i jak bardzo kierują mną zakupy, o tym jeszcze pogadamy, i jak duży to ma wpływ na moje życie. Nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę w ogóle, poza tą całą genezą, to ten taki, wiecie, zawsze coś ma taki moment pstryk, mam dosyć. I ten moment był wtedy, kiedy tak luźno pisząc z moim chłopakiem, jak byłam u siebie, wysłałam mu, że no to i to, czy to jest fajne, bo chcę zamówić. On mówi, że ostatnio strasznie dużo zamawiasz znowu rzeczy. I złączyło mi się to jakoś tak w głowie z tym, że ostatnio się gorzej czuję. I cały taki proces myślowy nastąpił i stwierdziłam dosyć. Dosyć. Kurde, nie będę kupowała kolejnych 5 kremików i 2 koszulek, bo czuję się źle. To nie jest jakby... To nie jest to, co mi pomoże, tylko muszę się sobą zaopiekować. I jeżeli będę to tak zagłuszać, będzie coraz gorzej, więc trzeba zacząć od czyszczenia. No i tak jak już wspominałam w odcinku o minimalizmie, żeby już się nie powtarzać, gdzieś tam Gabi z podcastu chociażby dużą inspiracją moją była do zaczęcia sprzątania, do zaczęcia porządków, usuwania i myślenia o tym. Ale właśnie tak jak wspominałaś o tym, jak duży wpływ ma na to gdzieś tam podejście, co było w domu, jakie było, że gdzieś tam strych zapełniony i w ogóle, to też przez to podejście, które miałam w domu, robiąc to sprzątanie, zauważyłam coś takiego i chciałabym wiedzieć, jak u ciebie to wyglądało. Takie trochę wyrzuty sumienia, że u nas rzeczy się zawsze kojarzyły z tym, że trzeba je, wiesz, doceniać, bo to znaczy, że jest dobrze, że można sobie pozwalać na te rzeczy. I gdzieś tam jak ja ich jakby, tak się czułam trochę, że ja tych rzeczy nie doceniam i chcę się ich pozbyć, a to była zupełnie inna tak naprawdę narracja i musiałam sobie ciągle tłumaczyć te swoje ruchy. I pamiętam, jak szłam wysłać pierwszą paczkę z ciuchami, bo ja w ogóle sprzedawałam te ciuchy na kilogramy, bo mi się już tego nie chciało po prostu wystawiać. I szłam po prostu z kilkoma kilogramami swoich ciuchów do paczkomatu. Poczułam po prostu, jakby mi ktoś kulę z nogi odciął. Dosłownie. I ciekawi mnie właśnie, jak u ciebie wyglądał ten proces usuwania, jakie towarzyszyły ci emocje, bo to jest właśnie ten taki kluczowy tak naprawdę moment.
Mm-hmm. Jeśli chodzi właśnie o ten proces usuwania, to początkowo, podobnie jak u ciebie, było to dla mnie bardzo trudne, bo ja ciągle miałam gdzieś z tyłu głowy to, że te ciuchy, których się teraz pozbywam, na pewno mi się kiedyś przydadzą. Ciągle był gdzieś tam,
tak.
Gdzieś tam z tyłu głowy ten głosik, że nie wyrzucaj tego, Kinga. To, że ty nie ubrałaś jakichś danych ubrań przez kilka miesięcy, nie znaczy, że możesz je wyrzucić. Na pewno ci się kiedyś przydadzą. I to jest głosik, z którym trzeba zdecydowanie walczyć. I no było to dla mnie bardzo trudne początkowo i było to też bardzo stopniowe. To nie wyglądało u mnie tak, że ja się pozbyłam w 90% zawartości mojej szafy. No nie, no było to bardzo stopniowe. Na początku wyrzucałam tam kilka rzeczy, potem po jakimś czasie znowu zrobiłam taki przegląd szafy, potem znowu kilka. I wiecie, było to bardzo stopniowe, wiadomo, z czasem. Było mi już po prostu coraz lżej, bo coraz bardziej sobie gdzieś tam zakodowałam w głowie to podejście, że ja naprawdę tych rzeczy nie potrzebuję aż tylu, że wystarczy mniejsza ilość rzeczy, które są bardziej przemyślane i będę się z tym czuła o wiele lepiej, więc no było to bardzo stopniowe na pewno.
Tak, ja nie chciałabym też tak zatrzymywać się mocno na tej genezie, bo o niej ja już też dużo mówiłam, ty też odcinek o minimalizmie masz. Więc jeżeli ta geneza jakoś głębiej jest, interesuje kogoś z Was, to tam Was też odsyłam. Chciałam tylko jakimś takim słowem wstępu zacząć. Ale poza tym pierwszym sprzątaniem, tym wchodzeniem w ten minimalizm, zaczynają się takie pierwsze te kryzysy, te pytania, te zastanowienia w byciu tą minimalistką. I mnie ciekawi pewien aspekt, który w życiu codziennym, ty jako, że w związku jesteś, jak u ciebie to wygląda, związek a minimalizm? Czy przez to, że sama gdzieś tam zdecydowałaś, że ta ilość rzeczy cię przytłacza, że nie chcesz tak dużo rzeczy, czy zaczęłaś gdzieś tam rozmawiać też o tym ze swoim partnerem, czy gdzieś tam zaczęłaś zasiewać u niego ten myśl, albo czy zaczęło cię irytować to, że on ma tyle rzeczy, albo że ma więcej rzeczy, albo że mam... No po prostu, jak to wyglądało ze strony takiej partnerskiej? Mnie też bardzo ciekawi.
Zaśmiałam się troszeczkę, bo generalnie jeśli chodzi o mojego partnera, to jeśli chodzi o jego ubrania, to ma zdecydowanie mniej ciuchów i on kupuje bardzo rzadko ubrania, ma jakieś tam ubrania sprzed kilku lat, Wojtek, pozdrawiam cię, jeśli tego słuchasz, więc jeśli chodzi o to, to on też ma chyba takie podejście, wydaje mi się, że takie, on ma taki nieświadomy minimalizm, że on nie kupuje dużo rzeczy, co myślę, że też bardzo mi pomaga w podtrzymywaniu tego podejścia, że mój partner też nie kupuje wiele rzeczy, więc no też się tak tym podejściem nakręcamy, a jeśli coś tam chcemy kupić, to o tym rozmawiamy. I ja mu czasem też wspominam o moim podejściu, że no czasem, bo wiadomo, czasem mam takie momenty, że chciałabym sobie coś kupić i jest to taka chęć bardzo impulsowa, więc wtedy zazwyczaj rozmawiam o tym z moim chłopakiem Wojtkiem i właśnie dzięki też tej rozmowie na pewno bardziej przemyślam to, czy chcę coś kupić, czy nie. Więc tak już podsumowując, to wydaje mi się, że jego podejście co do kupowania rzeczy bardzo mi pomaga w tym wszystkim, bo on po prostu mało kupuje. Jak ja widzę, że on mówi, że no on w sumie za bardzo nie potrzebuje nowych tam rzeczy, to w jakimś tam stopniu zaraża mnie tym podejściem i ja sobie też tak podobnie myślę, że w sumie ja też nie potrzebuję. Ale jestem ciekawa też, jak to u ciebie wygląda.
Twoja odpowiedź mnie nie ukontentowała, bo mam dosłownie to samo i to jest znowu ta sama sytuacja, że będę tylko po tobie powtarzać, popugować. Mój chłopak ogólnie, on jest nieświadomym minimalistą na ogromnym stopniu. On każdy zakup podejmuje bardzo świadomie, bardzo dokładnie się upewnia, zanim coś chce kupić, wybiera tę najlepszą opcję dla siebie i ja nawet tak nie zauważałam tego, będąc z nim w związku. Dla mnie, no wiecie, on po prostu, no dobra, on już 10. raz, może 10. godzinę zastanawia się na tym, czy wybrać ten materiał czegoś, czy ten, czy wybrać ten produkt, czy tamten, bo ten jest trochę ulepszony, a dla mnie to było takie trochę, wiecie, ja bym sobie kupiła po prostu oba i w ogóle kupiła jeszcze trzecią rzecz, albo w ogóle bym wybrała tańszą, żeby kupić jeszcze dwie dodatkowe, bo ja byłam z tych osób, które lubiły dużo kupić od razu, a on zawsze do tego podchodził tak bardzo świadomie i nawet nie wiedziałam, że to jest tak ważne w ogóle, takie świadome zakupy. Mi się to wydawało głupawe, będąc w tym świecie, w którym wszystko jest, no reklamy są wszędzie, reklamy są na potęgę. Wchodzisz na TikToka, okazuje się, że 10 kremów powinnaś kupić, że ta odżywka będzie najlepsza, a ta szczotka jednak wymienią na tą, ale tydzień temu polecali tamtą i do niego nie docierały takie rzeczy po prostu i w ogóle nie miał takiego podejścia. I dopiero jak ja zaczęłam tak bardziej myśleć o swoich zakupach, zaczęłam widzieć jego podejście i bardziej właśnie to on inspiruje mnie, niż ja muszę coś zmieniać w jego podejściu albo coś irytuje mnie w jego podejściu. Więc trafiło nam się, że tak powiem, po prostu, że nie są zbieraczami zdecydowanie i wolą mieć mniejszą ilość rzeczy. No, ale to jest chyba tyle, ale też właśnie, co do mężczyzn, jeżeli ci mężczyźni się nie malują albo nie są freakami self-care, to też nie dociera to polecanie przez te influencerki tych ogromnych ilości rzeczy. Nie znają tego podejścia typu nie idź, tylko biegnij do Rossmana, nie potrzebują, nie wydaje im się, że w ich pokoju jest potrzebne 10 tysięcy świeczuszek. Nie wiadomo, dlaczego my uważamy, że są nam potrzebne. Uważałyśmy na przykład w naszym przypadku, ale dużo kobiet tak dalej ma. I to jest też, wiecie, ciekawe zjawisko, że do nich to tak nie dociera. Ta sprzedaż wśród mężczyzn nie jest taka intensywna jak co do kobiet. W większości reklam występują kobiety, większość reklam jest zdecydowanie kierowana do nich i ciekawe skąd to się tak naprawdę wzięło. To już jest taki głębszy temat, ale ciekawy moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie te reklamy, a podział na płci.
No jest to bardzo ciekawe, też tak bym chciała o tym wspomnieć. No wydaje mi się, że z racji tego, że właśnie oni raczej nie są tak zafiksowani w skincare i w makijaż, to już jakaś tam znaczna część odpada, ale tak. Jaki jest taki głębszy powód, no można o tym w sumie bardzo długo rozmawiać.
Tak, można długo rozmawiać, ale też wszystkim w głowie pojawia się taki wielki napis kompleksy, bo od kobiet zawsze się czegoś oczekuje w ich wyglądzie. Taki pięknie teraz wytłumaczę obrazek, który kiedyś widziałam i często siedzi mi w głowie, jeżeli myślę o kobietach i mężczyznach i różnicach pomiędzy nimi, że jest taki teoretycznie mniej atrakcyjny mężczyzna, który gdzieś tam ma brzuszek, owłosienie, patrzy w lustro i myśli, no ty jesteś zajebistym gościem. A jest... teoretycznie ideał kobiety, wiecie, szczupła modelka, wszystko pasuje do kanonów obecnych i ona patrzy w lustro i widzi mankamenty. I tak bardzo społeczeństwo dalej to wszystko podsyca, że kobieta zawsze będzie miała albo w tę stronę źle, albo w drugą stronę źle i nam się najłatwiej wtedy sprzedaje. Bo gdyby każda kobieta miała wyższą samoocenę, to pewnie byśmy wszystkie kupowały trochę mniej i nie szukałybyśmy utwierdzenia tego, że jesteśmy piękne, albo że potrzebujemy czegoś właśnie w rzeczach. To myślę jest duży powód.
No myślę, że tutaj często się może wiązać ta obsesja piękna. To jest temat, który też jest bardzo, bardzo szeroki. Ja sama chyba gdzieś tam kiedyś u siebie nagrałam odcinek podcastu na ten temat. No, też jest to bardzo ważne, wydaje mi się, właśnie to też takie budowanie swojego własnego poczucia wartości i dzięki temu, że właśnie to poczucie wartości budujemy, to no też jest, wydaje mi się, wtedy większa refleksja nad tym, co kupujemy i też się rodzi w nas wtedy takie podejście, że ej, wcale nie potrzebuję nie wiadomo ile rzeczy, nie wiadomo jakich rzeczy, jakiego makijażu, czy czegokolwiek innego, żeby poczuć się ze sobą super.
Tak, jeszcze tak mnie natknęło, że pracując trochę czasu w sprzedaży telefonicznej, nie wspominam tego okresu dobrze, trwało to miesiąc, ale mieliśmy takie zajęcia, wiecie, z takim coachem, jak to robić, co robić i tłumaczyli, że trzeba najpierw zbudować potrzebę, żeby potem dać produkt, który tą potrzebę, wiecie, zajmuje, że tak powiem. Jak, brakuje mi tutaj słów odpowiednich, ale na dobrym przykładzie reklamy uwielbiają tworzyć kompleksy wśród kobiet na przykład, albo jakieś tam standardy konkretne piękna. Najbardziej abstrakcyjna rzecz, o jakiej słyszałam, to są te reklamy z ciemnymi pachami i produkty do wybielania tych pach. I wiecie, w pewnym momencie dziewczyny z ciemnymi włosami patrzą na swoje pachy, myślą faktycznie ciemna, no dobra, no to już nie jest w kanonie, to jest trochę obrzydliwe, zaczynamy dopowiadać do tego całą ideologię, bo dobrze działa marketing, który najpierw stworzył problem, a potem temu problemowi zaradził. A tak naprawdę, czy to jest problem? No nie. I rzeczy, które są już takie normalne w społeczeństwie, czyli to, że na przykład kobiety się depilują, że kobiety robią to, kobiety robią tamto, najpierw zbudował pewne problemy, żeby potem sprzedawać rzeczy na nie. I jakby też nie przesadzajmy i nie żyjmy teraz z foliową czapeczką. Okej, czyli jak oni chcą mi wszystko sprzedawać, to ja w ogóle przestanę się myć, golić i będę tak żyć, jak się żyło kiedyś. No, abstrakcyjne. Ale warto bardziej uważnie na to patrzeć. Czy ty faktycznie czegoś w sobie nie lubisz? Czy to społeczeństwo chce, żebyś tego w sobie nie lubiła? Bo tak się zaczynało z jakimiś hip dipsami, które są zupełnie normalne. Od czego zaczęło się to, że hipdypsy zaczęły być problemem? Od reklam, które pokazywały na przykład, o, zmień sylwetkę w 7 dni i były hipdypsy i nagle były wypełnione. I wcześniej nikt nie widział, że to może być jakiś problem, no bo to nie jest problem, ale trzeba było, wiecie, stworzyć jakiś dobry, dobrą reklamę dla takiej na przykład aplikacji z ćwiczeniami. No i o tym by też można było rozmawiać w nieskończoność. No tutaj nic innego niż uwaga nie pozostaje. Patrzeć, myśleć, co nas otacza.
Fajnie, że o tym wspomniałaś, o tym, jak tak naprawdę reklamy na nas oddziałują. I myślę, że też oprócz reklam ważne jest to też, jak wpływają na nas media społecznościowe. Ile treści na co dzień przeglądamy, ile po prostu łykamy. Często sobie nawet z tego sprawę nie zdajemy, ile my na co dzień filmików oglądamy, zdjęć różnych kobiet, mężczyzn, to jak to na nas tam jakoś nieświadomie wpływa. Myślę, że to też jest bardzo ważne, to kim się otaczamy w mediach społecznościowych i ja się staram zawsze na to zwracać uwagę, odkąd właśnie o tym bardzo mocno myślę, to no już nie obserwuję jakichś tam kobiet, które... Gdy przeglądam właśnie ich profile, to nie wiem, muszę sobie kupić jakiś nowy ciuch, bo one wyglądają w tym tak pięknie i ja też tego potrzebuję. No nie. Raczej otaczam się właśnie osobami, które same właśnie mówią o tym minimalizmie, bo dzięki temu ja dodatkowo właśnie się napędzam w tym przekonaniu, że ja chcę właśnie tak myśleć. I też zdaję sobie też sprawę, że to nie jest tak, że ja tam po prostu mam ze sobą jakiś tam właśnie problem z kupowaniem rzeczy, tylko widzę, że inni też mają, inni też się z tym zmagają, też nad tym pracują i dzięki temu właśnie nie mam takiego poczucia, że skoro inni widzę, że bardzo dużo osób robi takie przepotężne zakupy, co chwilę coś kupuje, to ja też to muszę robić. No nie, nie muszę.
Tak, no to jest ta właśnie, jak często coś widzimy, zaczyna nam się zdawać, że to jest normalne. No a niekoniecznie. Niekoniecznie tak to wygląda, ale takim kolejnym podpunkcikiem, który wypisałam, to coś, nad czym właśnie ostatnio się zastanawiałam, typy produktów, których już nie kupujesz i jak to się stało i dlaczego ja ogólnie zacznę. I u mnie właśnie to był ten przykład tych świeczek. Ja ogólnie przez to, że kiedyś na starym YouTubie, nie wiem czy byłaś fanką oglądania tych wszystkich beauty influencerek, one kochały świeczki. Kochały. Ogólnie świeczki to jest coś, co ty musisz lubić. Ty musisz odpalać sobie wieczorem świeczki. Ja tych świeczek to miałam, ja ci nie powiem, ile ja ich wyrzuciłam, ale była ich chora ilość, a ja nie palę świeczek. I to było dla mnie tak abstrakcyjne, to była dla mnie najbardziej abstrakcyjna rzecz na ziemi. I właśnie, wracając do tego beauty YouTube'a, to były czasy chorych ilości kosmetyków. Chorych. I ja na przykład kupiłam sobie kilka lat temu wielkie biurko, żeby w obu wielkich szufladach trzymać swoje kosmetyki poukładane, tak jak te wszystkie influencerki wtedy robiły. I miałam tych kosmetyków od nasrania. Naprawdę. I tutaj innego słowa nie użyję, bo tylko to mi pasuje. Po 10 tysięcy kolorów róży. Tylko jeden lubiłam. Milion podkładów. Większość z nich mi się nie sprawdzała, no ale przecież, no dobra, jeszcze jest, użyję. Przydadzą się, okej? Okay? Tusz potrafiłam zużyć i on dalej leżał i tak w tej szafce. To jest obrzydliwe, że ja to trzymałam. Nie wiem po co, ale tak robiłam. Więc się przyznam do tego. Pędzle 90 tysięcy, bo wiadomo, do wszystkiego musi być inny pędzel. Używam jednego tylko, tego, którego używam do pudru, to później nim też zazwyczaj nakładałam bronzer i róż, bo wszystko mi się wtedy fajnie blendowało, ale są do wszystkiego pędzle. Kolekcja palet do oczu, nie maluję oczu. Więc tych rzeczy, które ja miałam i były dla mnie abstrakcyjne, w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, jak bardzo głupie jest to, że ja je posiadam. Albo jeszcze najlepsze to są, w Pepco są takie kartony, które są takie zwykłe kartonowe i ja w nich po prostu chowałam wszystko. One były ładne, więc sobie gdzieś je postawiłam i wpychałam tam byle co. No po prostu takie stojące śmietniki w moim pokoju. Jakie są rzeczy, które ty miałaś i których już nigdy nie kupisz? I abstrakcyjne jest to, że w ogóle je kupowałaś dla ciebie teraz.
Wiesz co, zaśmiałam się trochę, bo ja miałam bardzo podobnie. Też bardzo dobrze pamiętam tę erę makijażu, kosmetyków, właśnie tego beauty YouTube'a. I też bardzo dużo rzeczy kupowałam. Też podobnie jak ty, kupiłam sobie toaletkę, gdzie no, miałam mnóstwo kosmetyków do makijażu, których no, w ogóle nie używałam, bo używałam tak naprawdę jednej rzeczy z danej kategorii, więc tak naprawdę jakieś 80% tych kosmetyków były mi totalnie zbędne. Więc tak było u mnie z makijażem. No teraz wszystkie moje rzeczy do makijażu mieszczą się w jednej małej kosmetyczce i tak naprawdę tylko tyle potrzebuję. Natomiast też bym chciała poruszyć temat włosów, bo u mnie to był kiedyś, problem. To było na początku pandemii, gdzie no, miało się bardzo dużo czasu i ja wtedy bardzo zajarałam się włosingiem. I pamiętam, że wtedy kupiłam sobie milion różnych odżywek, szamponów, jakichś masek, jakichś innych specyfików, innych gadżetów, akcesoriów, których tak naprawdę potem w ogóle nie używałam i w pewnym momencie aż po prostu się wkurzyłam, zbulwersowałam, jak zobaczyłam, jaką ilość rzeczy mam. I pamiętam, że część rzeczy pokończyłam, część po prostu już powyrzucałam, bo byłam już taka wkurzona tym, że ja wcale w ogóle tego nie potrzebuję, takiej chorej ilości rzeczy. Może to jest trochę kontrowersyjne, co teraz powiem, ale mi naprawdę wystarczy jedna dobra odżywka, może dwie, bo jedna jest taka koloryzująca na moje włosy, jeden szampon, jeden olejek do włosów. I tyle. I moje włosy są w super stanie, więc no temat włosowy to też u mnie był kiedyś spory problem na pewno.
Ogólnie właśnie a propos tych tworzenia problemów, a potem na nie rozwiązań, moim zdaniem włosomaniaczki bardzo mocno gdzieś tam to zrobiły u nas w Polsce, że wszystkie dziewczyny po prostu czuły się ze sobą źle, jeżeli nie miały odżywki z każdego rodzaju, żeby była równowaga pH, wiadomo, zachowana, czy tam pH, nie pamiętam, bo ja aż tak bardzo zajawiona nie byłam. Ja wtedy odkryłam, że jeżeli trochę kręcą mi się włosy, ale tego nie lubię, to ja muszę wydobywać i tak skręt, bo wszystkie włosomaniaczki tak mówią, że trzeba to robić i że w ogóle nie można ciepła używać na włosy i że w ogóle całe twoje życie musi być podporządkowane włosom, więc to samo było u mnie. Wszystko nakupowane, nie wiadomo po co, później się tego nie używało, ale to była aż taka agresywna promocja tego w internecie. Na pewno wiesz, o czym mówię, jeżeli ciebie ten temat zainteresował, że trzeba robić tak i koniec. I ja wydobywałam skręt, kiedy ja nie lubię kręconych włosów u siebie. Bardzo tego nie lubię, ale to wydawała mi się jedyna właściwa droga dla zdrowia tych włosów. Więc totalnie to rozumiem. I jeżeli to, że ma się jedną odżywkę, jeden szampon do włosów jest teraz kontrowersyjne, to jestem zdecydowanie za tym, żeby mieć kontrowersyjne podejście, bo no nie wiem, wszyscy mówią, że teraz jak znasz się na włosach, no to zachowujesz to, ale kiedyś o tym się nie mówiło i wydaje mi się, że to nie jest rozwój technologii, tylko duży rozwój marketingu ogólnie związanego z self-care, bo zostaliśmy zamknięci w domu i nagle wtedy okazało się, że trzeba używać milion składników aktywnych na twarz, wtedy się okazało, że trzeba zachowywać równowagę pH na głowie, że trzeba robić to i tamto. Ciekawe dlaczego wtedy już nie trzeba było mieć miliona kosmetyków kolorowych, tylko milion do pielęgnacji, może dlatego, że nie wychodziliśmy z domu i marki zmieniły marketing, ale to może być tylko moje podejście, może to być rozwój technologii niesamowity nagle podczas pandemii, ale wydaje mi się, że jednak duży wpływ na to miał marketing, po prostu.
Zdecydowanie. I fajnie jest sobie właśnie o tym przypominać, to sobie uświadamiać, że właśnie często ten marketing zachęca nas, żebyśmy kupowali jakąś rzecz, właśnie tworzy ten problem, wbija nam do głowy, że faktycznie masz z tym problem, a wcale takiego problemu nie masz, wcale nie potrzebujesz kolejnej rzeczy i warto sobie to przypominać. Ja sobie cały czas o tym przypominam. To nie jest tak, że teraz jest wszystko super idealnie, bo wiadomo, że mam czasem momenty, że właśnie chcę sobie coś kupić pod wpływem impulsu, ale właśnie daję sobie ten czas, to zastanowienie się, tą taką rozkminę, czy ja naprawdę tego potrzebuję. Czasem mam tak, że o, jelby taką praktykę mieć, że czekam z czymś kilka dni i zazwyczaj po tych kilku dniach te emocje, ta taka chęć posiadania tej rzeczy u mnie opada i myślę sobie, że w sumie nie potrzebuję tej rzeczy i zazwyczaj jej wtedy nie kupuję.
Tak, właśnie kupowanie tych rzeczy to jest co u siebie, jak zaczęłam analizować, dlaczego niektóre rzeczy kupuję, to właśnie bardzo mocno jest to, że jak byłam młodsza, oglądałam tego YouTube'a i później, wiesz, miałam zły humor i była potrzeba nakarmienia tego wewnętrznego dziecka i kupienia, nie wiem, różu któregoś konkretnego, który polecały wtedy na YouTubie, ale że fajnie, że teraz sama zarabiam, więc sobie mogę go kupić. Kupienie rzeczy, które jakby wtedy królowały i teraz ja nakarmię swoje wewnętrzne dziecko tym, że ja sobie to kupię. No, nie tędy droga naprawdę. To może cię uszczęśliwić na pół sekundy, a później będzie jeszcze gorzej, jeżeli będziesz takimi płytkimi rzeczami karmił to dziecko, bo ono potrzebuje zaopiekowania, zauważenia, co się dzieje niefajnego, rozmowy, nie wiem, może potrzebujesz wyjść na spacer, pomyśleć o swoich emocjach i poskromić to, a nie od razu tak zagłuszać to po prostu tymi rzeczami. No, tak samo właśnie w przypadku, tak wracam ciągle do tego odcinka o bieganiu, ale jak myślę tak samo o takiej niezdrowej żywności, która jest właśnie takim komfort jedzeniem, że też lubimy nią karmić to wewnętrzne dziecko. I to są takie rzeczy, które teraz zaczęły być reklamowane w naszym świecie i nam się wydaje, że one właśnie idealnie na to zadziałają, a powinniśmy więcej o tym mówić, że jednak no nie, to nie będą rzeczy instant, to będą godziny ciężkich rozmów i analiz, a nie rzeczy. No.
Też mi się teraz przypomniało, bo pamiętam, że wspomniałeś wcześniej też o tych pudłach, które sobie kupowałaś, i to były twoje takie śmietniki w pokoju. I miałam bardzo podobnie, że właśnie miałam tam kilka pudeł, i zawsze w tych pudłach było mnóstwo jakichś totalnych pierdół. Właśnie ze sklepów typu Action, Pepco, zawsze się chodziło do tych sklepów i brało się te rzeczy pod wpływem impulsu, i potem siedziały mi wszystkie w pudłach. I też takim u mnie mocnym, przełomowym momentem to był taki, że gdy wyprowadzałam się pierwszy raz na studia, to pamiętam, że wtedy wzięłam ze sobą no, chyba wszystkie możliwe rzeczy, chyba. Pakowałam się do samochodu na 2 razy, bo za pierwszym razem nie zmieściły się moje wszystkie rzeczy. I potem, jak się z tego mieszkania wyprowadzałam i z powrotem przyjechałam na chwilę do domu rodzinnego, to tak się wtedy wkurzyłam, że ja tyle rzeczy muszę z powrotem ze sobą dźwigać, i wiele z tych rzeczy ja przez powiedzmy cały rok akademicki w ogóle tych rzeczy nie tknęłam. Po prostu je przetargnęłam z domu rodzinnego do mieszkania i z powrotem z mieszkania do domu rodzinnego. I wtedy to też było dla mnie takie przełomowe. Właśnie ta wyprowadzka, że ja naprawdę tyle rzeczy nie potrzebuję. Podobnie było też po mojej drugiej wyprowadzce z drugiego innego mieszkania. To już wtedy widziałam totalny progres, bo tych rzeczy jest no już naprawdę mało. Ostatnio też właśnie się wyprowadzałam z mojego właśnie mieszkania z Krakowa, no bo teraz mi się właśnie na jakiś czas temu studia skończyły, więc się wyprowadzałam i bardzo dużo rzeczy też się pozbyłam i te wyprowadzki też na pewno bardzo dużo mi właśnie w tym dały, że ja wcale nie potrzebuję tylu rzeczy.
Tak, ja jeszcze się nie wyprowadzałam, ale właśnie takim momentem, którym zauważyłam dziwną relację z rzeczami, na przykład, to był każdy wyjazd do mojego chłopaka, bo my gdzieś tam przesiadujemy, że tak powiem, u siebie, czyli na przykład, nie wiem, on tydzień u mnie, ja tydzień u niego i zawsze trzeba było coś ze sobą po prostu spakować. I Zawsze jadąc z tymi spakowanymi rzeczami, czułam z tyłu lęk, że mi zabraknie czegoś do przeżycia, że ja czegoś nie spakowałam do przeżycia. I ten lęk był bardzo silny za każdym razem i zaczęłam myśleć, dlaczego ja mam taki ogromny strach przed nieposiadaniem jakiejś rzeczy. Później zaczęłam się zastanawiać, jaka rzecz byłaby tak kluczowa, że nie mogłabym bez niej przeżyć. No nie ma takich rzeczy. Po prostu ich nie ma. I to podejście takie patologiczne do rzeczy i do relacji z tymi rzeczami, że jeżeli nie masz ich przy sobie, to coś złego się stanie, jest też czymś, co warto zauważyć u siebie. Bo dla mnie to było, wiecie, normalne, że ja się tam przed wyjazdem na wakacje stresuję 2 dni, czy wszystko spakowałam i ciągle mi się wydaje, że nie i w ogóle pierwsze 2 dni wakacji to jest ciągły stres, że czegoś nie mam. Myślałam, że to jest normalne. Nie. To nie jest normalne, bo jesteśmy w stanie przeżyć bez rzeczy. Naprawdę. Mhm.
Jeszcze też fajnie, że poruszyłaś temat wakacji, bo u mnie to też był taki lekki przełom. Ja generalnie jestem z tych osób, które no, uwielbiają podróżować budżetowo, no bo też po prostu nie mam za bardzo na to kasy. I też takie właśnie wyjazdy na wakacje bardzo mi uświadomiły to, że ja wcale nie potrzebuję dużo rzeczy. Też nauczyłam się właśnie takiej umiejętności odróżniania, co naprawdę potrzebuję, a czego nie, bo z reguły podróżuję z bagażem podręcznym, no z reguły, no zawsze. Więc tutaj jest przestrzeń bardzo mocno ograniczona, więc to też wtedy bardzo mocno działa właśnie na głowę, właśnie taka rozkmina, czy ja potrzebuję danej rzeczy, czy nie, bo no, nie wezmę przecież wszystkiego, bo nie mam na to miejsca. Też przypomniało mi się, że kolejną rzeczą, której nie kupuję, to książki. Ja jeśli chodzi o książki, to kiedyś myślałam, że w przyszłości będę mieć potężną biblioteczkę książek. Zawsze kupowanie książek sprawiało mi przyjemność. Cieszyłam się, że miałam ich coraz więcej, że czytałam coraz więcej, że moja biblioteczka się właśnie powiększa. Ale nie wiem, co się wydarzyło w pewnym momencie. To było dość chyba takie szybkie u mnie, że stwierdziłam, że kurczę, ja i tak przecież tych książek nie będę wszędzie targać, szczególnie przy wyprowadzkach. Było to bardzo męczące, właśnie targanie tych wszystkich książek. W sumie ich nie potrzebuję, sprzedam je wszystkie. No i pamiętam, że kurczę, to chyba było rok albo 2 lata temu, chyba rok temu, sprzedałam moją całą biblioteczkę na Vinted. Sprzedały się bardzo szybko, bo ja tam ogłosiłam na swoich mediach społecznościowych, że no, wystawiam książki, no sprzedawałam je po grosze, tak po prostu, żeby się ich pozbyć i poczułam taką ulgę. Za te pieniądze kupiłam sobie czytnik, który niesamowicie polecam. Ja teraz sobie nie wyobrażam czytać na przykład tak z tradycyjnych książek. Zdecydowanie bardziej wolę czytnik, który jest leciutki, jest malutki, mieści w sobie 1000 książek, jedno urządzenie, a ma po prostu w sobie 1000 książek, więc to też u mnie było takim dużym punktem do minimalizmu.
Totalnie się zgadzam. Mam to samo. Czytnik mam od niedawna. I też książek nadal się ogólnie pozbywam, a jestem trochę molem książkowym, więc trochę jeszcze tego mam. Ale czytnik to jest świetna sprawa i nawet jak jest się do tego negatywnie nastawionym, bo ja bardzo byłam, ja bardzo romantyzowałam książkę. Ja byłam dziewczyną, która po prostu jej cecha siedzi z książką, wiecie, romantycznie to wszystko ma wyglądać i całe życie gdzieś tam te książki ze sobą targałam. Uwielbiałam je po prostu mieć. Ale trochę nie umiałam wytłumaczyć sobie, dlaczego tego potrzebuję. No niekoniecznie, zaczęłam bardziej doceniać książki za treść, a nie za to, czym czyni mnie trzymanie ich w ręku. Mm-hmm. Bo gdzieś tam zawsze w społeczeństwie jest... Ludzie lubią, jak ktoś czyta książki, to się kojarzy z inteligencją, to się jakoś tak fajnie kojarzy, wydaje ci się, że w społeczeństwie lepiej wyglądasz siedząc z książką, jak cała reszta patrzy w telefony i gdzieś tam daje ci możliwość połechtania ego. Nie jest to potrzebne kompletnie, jeżeli już gdzieś tam przepracuje się to i wie się, że jest się inteligentnym, fajnym, wartościowym człowiekiem, to można sobie usiąść z mini tablecikiem, w którym są właśnie wszystkie książki świata, tak jak powiedziałaś, i no, ułatwia to życie niesamowicie. I nawet jak jesteście sceptycznie nastawieni, sprawdźcie. Sprawdźcie, zobaczcie to na żywo i zobaczycie, że naprawdę różnicy nie ma, a jest tylko plus milion do komfortu w codzienności. Jeszcze jak kochacie czytać w komunikacji miejskiej, czy czekając gdzieś, no to jest idealne, po prostu idealne, bo to targanie książek to był wieczny ból, że one się niszczą, psują i są ciężkie i było to w ogóle bez sensu. Jeszcze mi wiecznie wypadały te zakładki z tych książek w torebce. Myślałam, że to jest ten szał za każdym razem. Jak chcę przeczytać sobie kawałek książki, a tam wiesz, nie wiesz na której stronie jesteś i tylko cię to wkurza i w końcu nie czytasz tej książki. W ogóle sam fakt, że masz ją pod ręką cały czas i możesz sobie po prostu kliknąć, pozwala ci nawet, wiesz, w wolnym czasie przeczytać 3 strony i nic to nie zmienia, a książkę to musisz tak, cały jest ten proces wokół książki i to zawsze gdzieś tam dłużej trwa. Więc zdecydowanie wymiana książek na czytnik, trochę to brzmi, żyjemy w nowoczesności, ale nie ma co się tego tak bardzo obawiać, tylko zastanowić się nad tym, co cię kieruje podczas czytania książek? Czy liczy się ich treść? Czy liczy cię to, żeby to było komfortowe, fajne i przyjemne? Czy liczy się dla ciebie to, żeby to bardzo mocno romantyzować? Ja rozumiem, jeżeli dla kogoś się to liczy, dla kogoś zbieranie książek może być hobby, ale jeżeli niekoniecznie tak to u ciebie wygląda, tylko bardziej gdzieś tam traktujesz to tak trochę romantycznie i jest to do przepracowania, to warto się zastanowić, czy czytnik właśnie nie jest dla was. To jest też ważna rzecz. Kolejna rzecz, której ja się na przykład pozbyłam i już nie zbieram, to są ogólnie ozdóbki do pokoju. I ja miałam też takie wrażenie, że mój pokój stanie się fajniejszy, ładniejszy. Jak tu sobie coś dodam, tam sobie coś dodam, wiesz, milion kwiatków na parapetach. Ja uwielbiałam, jak mój pokój był kolorowy, były różne rzeczy, a tak naprawdę posprzątałam, a ciągle był syf, bo wszędzie coś stało zbędnego.
Fajnie, że wspomniałaś o tym, bo ja miałam kiedyś z tym to samo. Pamiętam, że nie wiem, to chyba była podstawówka, jeszcze początek gimnazjum. Ja wtedy oglądałam te wszystkie youtuberki, które miały po prostu tak zapchane te pokoje, takie przesycone tymi rzeczami. No to ja się nakręcałam tymi treściami i zawsze miałam takie podejście, że ja też chcę mieć tyle rzeczy. I faktycznie miałam, Jacie, jak ja sobie teraz o tym pomyślę, miałam tyle po prostu pierdół na półkach, wszystko po prostu na biurku, milion rzeczy, na parapetach, na właśnie półkach, wszędzie było tego pełno, ile musiałam sprzątać pokój, o matko, bardzo długo sprzątałam wtedy pokój, a i tak miałam wrażenie, że ciągle jest syf, a teraz ja, jeśli chodzi o rzeczy właśnie takie widoczne szczególnie, to ja mam absolutne minimum. Na biurku tylko laptop, kubek kawy, mikrofon teraz w tym przypadku, bukiet kwiatów, tyle. Parapety puste, na półkach jak najmniej. I bardzo mi się właśnie to podoba, daje mi to poczucie czystości, no i też się wiąże z dużym plusem, to znaczy po prostu szybciej ogarniacie pokój.
Tak, dokładnie. I w ogóle wracając do punktu pierwszego tego podcastu, czyli sprzątania, to ważny element. Mi minimalizm nie wychodził w takim kontekście posiadania małej ilości rzeczy, tylko tych niezbędnych, przez to, że sprzątając nie wychodziłam ze strefy komfortu. Wyrzucałam te rzeczy, których już naprawdę w ogóle nie używałam, ale naprawdę do każdej rzeczy trzeba podejść indywidualnie, zastanowić się, czy ona ci sprawia szczęście, czy faktycznie ona jest niezbędna. Czasami może ci się wydawać, że ta bluzka jest ładna, ale tak naprawdę no, ani w niej dobrze nie wyglądasz, ani do niczego nie pasuje. Czasem dobrze w niej wyglądasz, ale do niczego ci nie pasuje. Oddaj, sprzedaj, poszukaj szczęścia z tej rzeczy w innym miejscu niż w samym fakcie jej posiadania, bo myślę, że to nie wpływa dobrze ani na ciebie, ani na tą rzecz. I to tak teraz o tym pomyślałam, że to jest kluczowy element. To sprzątanie nie ma być po prostu posprzątaniem i usunięciem rzeczy zbędnych. To sprzątanie ma być poważnym zastanowieniem się nad tym, co jest dla ciebie ważne, co nie jest dla ciebie ważne i podejściem indywidualnym do każdej z rzeczy w twoim pokoju. U mnie to dalej trwa. To jest proces, który trzeba przeprowadzać świadomie i musisz to robić z głową. Z głową, po prostu z głową.
Mhm. Też jakiś czas temu widziałam u kogoś, nie pamiętam u kogo, taki sposób na właśnie te rzeczy, że jeśli na przykład wam teraz w danym momencie szkoda pozbyć się danych rzeczy, to możecie zrobić tak, że powiedzmy tak już na przykładzie ubrań, dajecie jakąś tam część ubrań do worka, zawiązujecie ten worek, wkładacie gdzieś tam do szafy i powiedzmy odczekacie miesiąc, dwa, trzy i po tym czasie sprawdzacie, czy wy potrzebujecie tych rzeczy, czy to nie jest tak, że w sumie już zapomnieliście o tych rzeczach i one tak naprawdę no, nie robiły dla was różnicy, czy były z wami, czy nie. No i wtedy też macie taki jaśniejszy obraz, czy jakichś danych rzeczy potrzebujecie.
Tak, bo to jest właśnie to, że nam się czasem wydaje, że akurat będziemy chcieli ubrać tę bluzkę w jakimś tam konkretnym momencie, ale jeżeli właśnie nie poczujesz tego momentu, nie poczujesz ubierając spodnie, ubrałabym tą niebieską bluzkę, której nie ubierałam 2 lata i w której wyglądam mega źle, to wtedy masz ten worek w szafie i możesz się upewnić, czy nadal wyglądasz w niej mega źle, ale to jest faktycznie taki delikatniejszy sposób i wydaje mi się, że może być... Fajne. Chyba, że jesteście osobami takimi wszystko albo nic. Ja często mam niestety takie podejście, że albo zrywam ten plaster cały, albo nie zaczynam w ogóle. To polecam jednak ryzykować. Ale to zależy, wiadomo, jakimi ludźmi jesteście. Jeżeli macie młodsze rodzeństwo czy coś, to też łatwiej będzie pewnie wam po prostu im to oddać, bo będziecie mieli tę świadomość, że te rzeczy niby gdzieś tam dalej są, ale jednak nie gracą waszej przestrzeni.
Dokładnie, dokładnie.
Ja mam jeszcze do ciebie pytanko już takie trochę zwieńczające. Wiadomo, to jest temat rzeka, ale tak sobie chciałam bardziej pogadać o takich codziennych sprawach. To mam do ciebie pytanie, jak na ciebie wpłynął minimalizm i co ci pokazał? Ja chętnie zacznę w ogóle ten wątek, żeby poprowadzić tę dyskusję, bo jednak ja przygotowywałam pytania, ty je słyszysz pierwszy raz, więc wolę, żebyś miała ten moment, żeby się zastanowić nad nimi. Ja na przykład bardzo mocno poczułam, że często sobie żałowałam na przeżycia. W jakim sensie? Żałowałam sobie czasem pójść do restauracji, kiedy miałam na to ochotę, a kiedy wolałam wydać te pieniądze na coś mega głupiego, bo wydawało mi się, że jakby lepszą inwestycją jest kupienie czegoś, bo będę to mieć, niż, nie wiem, zjedzenie czegoś. Albo na przykład, że mam mniej takiego poczucia bycia gorszym, bo nie mam czegoś, co mają jakieś konkretne influencerki. Poukładałam sobie w głowie, że mi wystarcza ta jedna rzecz i że ja nie muszę mieć tej kolejnej torebki, bo ona ją ma i ja się teraz czuję trochę mniej fajnie, jak nie mam tej konkretnej torebki. Teraz jak o tym mówię, brzmi to dla mnie abstrakcyjnie, ale takie problemy też są. I to, że nie da się zakrywać kompleksów rzeczami i to są takie główne przemyślenia, główne rzeczy, które mi dał ten minimalizm, no i też na pewno chęć, kiedy odczuwam tę chęć kupienia sobie czegoś i już nie mogę jej tak poskromić, po prostu ją czuję, bo ja naprawdę miałam duży problem z kupowaniem. Kiedy ją czuję, to staram się na przykład pójść kupić kwiatki i daję je mojej mamie chociażby. Staram się, nie wiem, kupić prezent mojemu chłopakowi, jakiś drobny gest, kiedy już mnie tak, wiecie, świeżbi, to staram się przerodzić to w coś fajnego. I jestem ciekawa, jak u ciebie to wygląda, co takie w takich może nieoczywistych zmianach poczułaś w myśleniu i co zrobiłaś z pieniędzmi, które wydawałaś wcześniej właśnie na takie pierdoły? Czy zmieniłaś jakoś to podejście tych wydatków, czy jednak po prostu kupujesz mniej, ale bardziej jakościowych, czy coś w tym stylu?
Postaram się powiedzieć o innych aspektach, co właśnie mi daje minimalizm. No jest tego sporo i zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o twoje tam powody, co ci da właśnie minimalizm. No u mnie to przede wszystkim właśnie ten spokój. Ja odczułam taką ulgę, jak uświadomiłam sobie, że ja naprawdę tyle rzeczy nie potrzebuję. Czuję się po prostu lżej psychicznie, właśnie z tą świadomością, że mam coraz mniej rzeczy. Też na pewno mam właśnie taki brak poczucia, że wydaję niepotrzebnie pieniądze. Wiadomo, zdarza się to czasem, bo mam czasem takie momenty, że kupuję coś niepotrzebnie, ale generalnie jest to bardzo rzadkie i bardzo to lubię. Kolejny punkt to też na pewno brak problemu pod tytułem nie mam się w co ubrać, bo mam teraz właśnie dość mało ciuchów. Są to bardziej jakościowe ani właśnie ilościowe ubrania. Ja się ubieram teraz bardzo prosto, bardzo basicowo. Bardzo lubię być basic kobietą, jeśli chodzi o ciuchy, więc nie wiem, jakoś tak ogromną przyjemność mi to sprawia. O szybszym sprzątaniu już wcześniej wspomniałam. Też to, że nie rozprasza mnie teraz ilość rzeczy, jakie są wokół mnie, bo po prostu jest tego mało. Jest czysto, jest dość pusto, co bardzo mi się podoba. Też ważne jest to, że po prostu bardziej się uczę o sobie i bardziej rozmyślam nad swoimi wartościami. Bardziej się zastanawiam nad tym, jaką wartość mi dają jakieś ubrania, czy w ogóle mi dają jakąś wartość. No to są takie grubsze rozkminy. Też na pewno bardziej rozumiem swoje potrzeby i bardziej zastanawiam się nad tymi zachciankami, o których wcześniej wspominałyśmy. No i przede wszystkim mam mniej zaśmiecony umysł, bo już nie ma w tak dużym stopniu właśnie myślenia o tym, że chcę coś kupić. Wiecie, no bo to nie jest tak, że ja kupię daną rzecz i koniec. To było kiedyś u mnie tak, że ja właśnie rozmyślałam, co chcę teraz kupić, ten cały proces zakupowy i tak dalej, to co wcześniej już mówiłam, to zajmuje nasz umysł i tak naprawdę ten czas można przeznaczyć na coś innego. A jeszcze wracając do Twojego pytania, na co teraz wydaję pieniądze te zaoszczędzone, to staram się wydawać na podróże, właśnie na doświadczenia, na które kiedyś mi było szkoda kasy. Lubię sobie na przykład kupić jakieś jedzenie ciekawsze właśnie w restauracji albo sobie coś ugotować, takiego może trochę droższego, ale w sumie czemu nie? Bardzo się właśnie zajawiłam w gotowaniu i no dla mnie kupienie bardziej właśnie takiego wartościowego, zróżnicowanego jedzenia jest dla mnie taką fajną zajawką i bardzo mi się to podoba, że to właśnie poszło w tę stronę.
Tak, ale to jest właśnie niby takie nieoczywiste, że okej, pójść do restauracji, ale bardzo często mamy jako ludzie takie podejście, że trochę nam szkoda, no bo to jest tylko, wiesz, to zaraz minie, a jednak to kupowanie też tak naprawdę zaraz mija. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o tym kupowaniu i zajmowaniu sobie głowy tymi myślami, to, nie wiem czy miałaś podobnie, teraz mnie tak złapało na takie przemyślenie, że ja jak tylko dostawałam pieniądze, ja już przed tym jak je dostałam, one mnie tak świerzbiły, ja już szukałam, na co je wydać? Ja teraz widzę, jakie to było patologiczne. Ja po prostu czekałam do momentu, w którym dostaję, nie wiem, wypłatę z pracy, ze współpracy, cokolwiek. Ja już miałam pomysłów, milion, na co ja je wydam. Milion miejsc, w których teraz będą promocje i też chętnie wydam na to. I milion potrzeb, które pojawiły się w mojej głowie dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomiłam, że będę miała przypływ gotówki. I dosłownie takie świerzbiące pieniądze na koncie to jest coś mega abstrakcyjnego też dla mnie.
Miałam dokładnie to samo kiedyś. Szczególnie jak właśnie miałam takie bardzo dorywcze prace. We wakacje albo też jak chodziłam do szkoły, to pracowałam w weekendy. I tak naprawdę tą całą kasę od razu właśnie 2 dni, dzień po wypłacie od razu przeznaczałam na wszystkie rzeczy.
Tak, i już się w pracy o tym myślała, tak, co się kupi.
Tak, i to była dosłownie taka chwila, jak teraz o tym myślę, a tak naprawdę chwilę wydałam całe pieniądze, na które no ciężko zarabiałam, bo to była dość ciężka praca fizyczna w gastro i wszystko szło na te rzeczy, które no potem mi siedziały gdzieś tam w szafie.
Tak, ja to samo pamiętam, że jak jeszcze moja pierwsza praca to było ogólnie pracowanie jako animatorka do zabaw dla dzieci. I jak już się tak nudziłam trochę w tej pracy i tak zamyślałam czymś, to już miałam pomysł na co wydam, bo dostawaliśmy pieniądze jakby od razu po zrobieniu na przykład urodzinek. I ja już sobie wyobrażałam, jak kupię sobie konkretną rzecz. Do dzisiaj pamiętam, jedna to było tam, jak miałam 16 lat, to były pierwsze leginsy, chyba z Jim Glamour, bo trochę mi było szkoda prosić moich rodziców o to, żeby mi kupowali leginsy. One tam kosztowały 160 zł, a jeszcze wtedy miałam 16 lat, więc to był mój jedyny taki moment, żeby mogę sobie na nie sama zarobić. I ja już w tej pracy myślałam sobie o tym, jak dużo się lepiej będę z nimi czuła, jak one wpłyną na moją motywację do tego zdrowego stylu życia, do sportu. Ja się nakręcałam tą rzeczą i ja już pracując, miałam pomysł, jak ja to wydam, ten dzień w pracy. I w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, jak teraz się czuję w tej pracy, nad niczym. Myślałam o tym, jak się będę czuła, jak to kupię. No to jest taka bujda. Te leginsy to ponosiłam kilka razy i w ogóle miały brzydki kolor, więc je sprzedałam na Vinted. Ale to jest zabawne, że tak bardzo nam się wydaje, że rzecz może zmienić coś w naszym życiu.
No, zdecydowanie to moje właśnie. Na przykład staram się unikać takich miejsc, które właśnie mogą rozproszyć moją uwagę i przez to właśnie nagle poczuję taką chęć, że o, ja potrzebuję tej rzeczy, bo coś tam, bo jakiś czynnik z zewnątrz mi to podpowiada. No, a wcale tak nie jest bardzo często.
Tak, u mnie najgorsze zawsze było to czekanie na autobus. Wtedy idealnie było sobie pójść do galerii i połazić, popatrzeć, a patrzenie nigdy się nie kończy tylko na patrzeniu. I do teraz mam przy moim autobusie Rossmana. Ja nadal tam niestety nie umiem się oprzeć. Jak i tak już czekam na ten autobus, wejdę, może akurat, ale teraz już nic nie kupuję i walczę mega ze sobą, ale ja za każdym razem wracałam z siatką z tego Rossmana, a tylko czekałam na autobus. To jest w ogóle to zajmowanie czasu w sklepach i ilość sklepów, jaka nas otacza. Niesamowite.
No, z tym rozmowę mam podobnie czasem. Wchodzi się z myślą, że chce się kupić jedną rzecz, a potem z kilkoma wychodzisz i cyk, 150 zł od razu idzie.
Tak, on jest najgorszy. On jest najgorszy. Jeszcze jak się jest takim frikiem pielęgnacyjnym i uwielbia się te wszystkie balsamiki, nie balsamiki. Ja zawsze sobie to tak tłumaczyłam, że właśnie dbam o siebie i chcę się poczuć dobrze dzisiaj wieczorem, więc kupię milion rzeczy do domowego spa. Bo przecież to jest sposób dbania o siebie, prawda? Zasługuje na rozpieszczanie.
Mm-hmm. No, też miałam takie myśli.
No, i tak można się tłumaczyć.
No, także można, myślę, że tutaj warto po prostu podchodzić do tego rozsądnie. Wiadomo, nie popadajemy w skrajności, nie rezygnujemy ze wszystkiego, po prostu zastanawiajmy się bardziej nad tym, co kupujemy i czy naprawdę tego potrzebujemy z umiarem.
Tak, to było idealne zakończenie. Zakończymy tym, że we wszystkim trzeba mieć balans i że po prostu warto się zastanawiać nad tym, czy dany zakup był w ogóle naszym wyborem, czy ktoś bardzo nie chciał, żebyśmy to kupili, czy gdzieś tam reklamy nas nie skusiły, albo wewnętrzne dziecko, albo kompleksy i wszystko, o czym mówiłyśmy. Ja już tak na sam koniec bardzo dziękuję Tobie, Kinga, za wystąpienie w tym odcinku. Mi się bardzo podobało. Na obu odcinkach bawiłam się super i uważam, że no fajnie.
No, po prostu fajnie, jest fajnie.
Po prostu fajnie, dokładnie.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję, Wiktoria, i też się super bawiłam. No, było fajnie.
Było fajnie. Ja Was zapraszam na socjale Kingi, będzie wszystko podlinkowane wszędzie, w opis można sobie wejść na mojego Instagrama, pewnie jeszcze na Instastory dodam. No i co, dziękuję Wam bardzo. Pa, 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 pa.
Dzięki,
buziaki.
Pa, pa. Wyłączyłaś?